Pokażę Wam domowy przepis na przepyszne pikle.
Dzień dobry, witamy w czasach prawdziwych mężczyzn Robina Lopeza, Sergia Ibaki, w czasach Bully Ballu, w czasach March Madness, w czasach, gdy prawdziwi mężczyźni to ci, którzy mimo choroby, mimo ciężkiego stanu zdrowotnego swojego, opiekują się swoimi dziećmi, które również są chore, a jednocześnie zostają gwiazdami dziennikarstwa sportowego i pojawiają się wszędzie. Już niedługo otworzę lodówkę, a w niej też będzie Sebastian Hetman. Witam cię!
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, witam was, opiekun codzienny, opiekun tygodniowy, już bardzo chcę wrócić do pracy.
Rozumiem, że można znaleźć twoje ogłoszenia, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi w internecie i na Twitterze twoim, twitter.com, Bunio Buniek, liczysz sobie dużo, słyszałem tylko.
Za co?
Za opiekę nad chorymi dziećmi.
Za opiekę nad chorymi dziećmi, tak. Także dwa tosty i dobra kawa. Generalnie no co mam ci powiedzieć? No, mam nadzieję, że już jedna już wyfrunęła do przedszkola. Młodsza jeszcze siedzi jutro w domu, ale to już przyjedzie chyba teściu. Ten słynny produktor cytrynówki. No ja już się pozbierałem na nogi też, także spoko. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę pooglądamy wieczorem, bo będzie co oglądać. Siema Przemo.
Siema Przemo.
Dzisiaj
w nocy o godzinie 0:39, jeśli...
No późno tak? Te mecze dzisiaj, no późno, wszystko już startuje. To już nie jest to co w tamtym tygodniu. No. Kurczę, niestety.
W zeszłym tygodniu w czwartek przyszedłem z obiadu, pobiegałem 17, trochę, wykąpałem się i walnąłem się na łóżko i zacząłem oglądać. Obojętnie, no. Tylko mi przeskakiwało na tym coverage'u ESPN Player z meczu na mecz i
tak
było
jest.
Świetnie. Było super.
Było dobrze, no.
Było dobrze, no ale jednak te czasy minęły. Chociaż ten mecz na szczęście Gonzagi z West Virginią nie jest tak późno.
Nie jest tak późno. 0:39. Nie ma tragedii.
To jest półtorej godziny. I to jest mecz, który obaj typowaliśmy ten mecz tutaj, czy obaj mieliśmy West Virginia z Gonzagą?
Nie. Ty miałeś West Virginia, miałem Notre Dame.
I West Virginia wygrała z Notre Dame, ale to nie było jakieś, co wyglądało na początku, że to będzie dosyć dobre zwycięstwo.
No to był dobry matchup, nie? Także było ciekawie.
Jakie jest główne zagrożenie dla Gonzagi w starciu z West Virginią?
Jakie jest główne zagrożenie? No przede wszystkim pressure defense na całym parkiecie, bo to jest no jedna z największych broni, jak nie najważniejsza broń West Virginia w tym sezonie. No to po pierwsze, a po drugie no ta rotacja tych 10 osób, o której też tam gdzieś już wspominaliśmy, no i to, że Bob Huggins rotuje tymi ludźmi, oni mają siłę biegać w zasadzie przez 40 minut i kryć wszystkich na całym parkiecie. Szczęście w nieszczęściu, no Gonzaga ma wysokich graczy, ma dużych ludzi, ma Przemka Karnowskiego, no ale nie ma też złych ludzi kozujących, ma niezłych ludzi kozujących, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać już na starcie, bo podejrzewam, że Huggins i Mountaineers skoczą na nich od razu, od pierwszej sekundy meczu i tak to będzie wyglądać.
Wiesz co, oglądając West Virginia, akurat oglądałem West Virginia i z Bucknell w tym turnieju, wcześniej oglądałem w ogóle w styczniu West Virginia dużo, to nie jest najłatwiejszy team do oglądania, bo nie ma żadnej jednej wielkiej gwiazdy, rozgrywającym jest gość, który wyłysiał i wygląda jakby miał 40 lat, Bob Huggins wygląda jak Larry Bird, który w wieku... Bob Huggins wygląda jak Larry Bird, który w wieku 30 lat stwierdził, pierdolę to, zostaję w domu, wychowuję dzieci. Tak wygląda. Bob Huggins tak wygląda. On mi przypomina moją babcię. A ja, gdy starszy mężczyzna zaczyna przypominać kobiety, widzę David Stern, to już jest niedobrze.
Bob Huggins jak buba z Muminku.
Ale koniec tego, bo oni są niewygodnym zespołem i patrzę na nich i zastanawiam się, jak najlepiej ich ugryźć, bo oni lubią... To będziemy o taktyce rozmawiać, ale ona jest interesująca dlatego, że West Virginia jest dosyć wyjątkowym zespołem w tym, że oni faktycznie bronią na całym boisku, tylko że zauważyłem, że oni głównie bronią na całym boisku wtedy, gdy zdobędą punkty, gdy wprowadzasz piłkę zza linii końcowej. Wtedy siadają i bronią cię na całym boisku. I zastanawiam się, czy gdzie jest najlepszy sposób na West Virginia, czy najlepszym sposobem na West Virginia nie jest po prostu Czy najlepszym sposobem na... Poczekaj, bo się zaplątałem teraz zupełnie. Czy najlepszym sposobem na West Virginia nie jest po prostu...
Transition offense po zbiórkach, tak?
Nie jest po prostu bronienie West Virginia. Tak, żeby oni nie zdobyli punktów.
Żeby oni nie zdobyli nie punktów. Tej,
tak, żeby ich zatrzymać. Żeby nie zdobywali punktów w tym pierwszym, wiesz, w swoim... Przypuśćmy, my zdobywamy punkty, West Virginia chce zdobyć punkty przeciwko naszej obronie i my nie pozwolimy im zdobywać punktów. Tak, żeby wiesz, oni może... nie siedli potem, żeby, wiesz, bo gdy oni zdobędą punkty, to oni siadają na ciebie i potrafią mieć takie sytuacje...
No tak, mogą ustawić defense, tak? Mają te tak. 2-3 sekundy, żeby to ustawić, no. A po zbiórce nie będą mogli tego ustawić.
No właśnie, muszą się wracać.
I to jest, wiesz, i to jest na przykład całkiem trochę inny team niż South Carolina, która broni na przykład half
Gamecocks!
I tak dalej, nie? Także wiesz, no ale kurczę, nie zapominajmy, że no tak wie, patrzymy tutaj na West Virginia jako team defensywny, ale Gonzaga jest ogólnie statystycznie i patrząc na to, jak wyglądał ten sezon, jest w top 5 w zasadzie defensyw ligi, mimo wszystko, tak?
Jeśli wziąć nawet terminarz, jeśli uwzględnić terminarz według Kena Pomeroya, to jest top 10 obrona, mimo tego tak, terminarza, tak?
Także wiesz, no mają, wiesz co, mnie pociesza to i gdzieś tam napawa lekkim optymizmem, nie hura optymizmem, że oni mają mimo wszystko tych ludzi kozłujących, którzy mogą gdzieś biegać na obłodzi, nawet jeżeli tak jak było w poprzednich dwóch meczach, Przemek Karnowski nie nadążał za niższymi, fałszywymi centrami, no to Fiu może wpuścić tego Zaka Kolnika, tak? Może gdzieś tam wpuścić tego Kiliana Tilly, gdzieś tam zrotować ich Jonathanę Williamsem. Oni de facto mogą wyjść taką piątką, gdzie w piątce będzie Williams Goss, będzie Jordan Matthews, będzie Josh Perkins, tak. Będzie Silas Nelson i Zak Kolnik, czyli gracze biegający plus czterech, jeden biegający powiedzmy środkowy, mega mobilny i czterech kozłujących. Graczy, którzy wyprowadzą ci piłkę. I to jest mega, mega ważne.
Zarówno ty i ja graliśmy kiedyś na pozycji centra. I zarówno ty i ja byliśmy w takiej sytuacji, w której zespół grał przeciwko nam... w której wznawialiśmy piłkę za linii końcowej i zespół grał przeciwko nam presją. Próbował presować naszego rozgrywającego, wychodził wyżej. I byliśmy pewnie w różnych sytuacjach wtedy. Mój trener generalnie kazał mi spieprzać pod kosz, na który będziemy atakować, żeby nie brać udziału przy wyprowadzaniu piłki. I to jest takie zagrożenie z jednej strony, jak obserwowałem, jak West Virginia gra przeciwko drużynom, zagrożenie dla centrów, żeby oni nie brali udziału w tym wyprowadzaniu piłki przeciwko presji. Ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, czy właśnie Przemek Karnowski nie powinien być osobą, która będzie wznawiać piłkę zza linii końcowej. Tak no jak zrobić. Umieścić na boisku ten. Gardów skrzydłowych i Karna wykorzystać, bo wiesz, tak jak się patrzy na to, to czasem widać, gdzie jest wolna ścieżka, bo oni, wiesz, oni są w pięciu przeciwko czterem ludziom, tak? Ale czasem gdzieś ktoś ucieknie i teraz przydaje się ktoś, kto ma przewyższenie nad gościem, który broni podającego. Ja ci żartowałem, że najlepszym graczem do wznawiania piłki przeciwko West Virginia za linii końcowej byłby jakiś rozgrywający NFL-u, któryś z quarterbacków, Tom Brady najlepiej, tak? Mm-hmm. Czyli ktoś wysoki, kto będzie mógł przerzucić gościa, ewentualnie posłać długie podanie, bo takich podań też próbowało Notre Dame, gdy grało z nimi. Oczywiście to jest ryzyko i to jest tylko w zasadzie taka... No, to może być kluczowa rzecz, bo możesz się zaplątać. Znaczy, z jednej strony mała, tylko z drugiej strony zespoły potrafią się, i to się dzieje praktycznie w każdym meczu, zaplątać w ten schemat West Virginia, że West Virginia zdobywa punkty, West Virginia siada na całym, West Virginia zabiera piłkę, West Virginia zdobywa punkty, West Virginia siada na całym, zabiera piłkę i to trwa. I takie rany, wiesz, 6-0, 8-0, 8-2 potrafią wywrócić mecz do góry nogami, bo ten zespół tak. Przechwytuje piłkę w co trzeciej akcji. To trzeciej akcji wymusza stratę w tym sezonie. Jest cholernie groźny w tym względzie. No.
Znaczy, wiesz co, mi się wydaje tak, że ten też dobrze, że była ta przerwa powiedzmy od niedzieli, bo można się było też taktycznie do tego przygotować i mi się wydaje też, że ogólnie tak, wiesz, w koszykówce tak jest, że zawsze presja na całym parkiecie mimo wszystko wywołuje jakąś panikę. Wiesz, myślisz sobie, o kurwa, zaczęli bronić na całym, mamy przejebane, tak? Ale patrząc na to właśnie, kogo gdzieś tam Gonzaga ma na tych graczach kozłujących, to nie są pierwszoroczniacy, to są gracze już doświadczeni, którzy gdzieś tam swoje powiedzmy przeżyli, już pal 6, że grali jedni grali, jedni nie grali, bo tam Goss i Matthews są transferami, ale pal 6, że już grali w tej West Coast Conference. No ale no mimo wszystko gdzieś tam ja widzę jakieś światełko w tunelu, że to może być atut Marka Few. No i jestem ciekaw, kto będzie tą piłkę wyprowadzał, czy czasem nie będzie wyprowadzał Josh Perkins, a Williams Goss nie przejdzie wtedy na dwójkę. No i ciekawa rzecz jest właśnie z tym, że gracz wysoki powinien wybijać piłkę, bo zazwyczaj tą linię końcową po punktach broni bardzo frustrujący, ale trochę undersized Nathan Adrian. Mhm. I czekam tutaj na łokcia od Przemka Karnowskiego, bo myślę, że będzie jakiś mini brawl.
Ten gość w długich włosach.
Strasznie, strasznie frustrujący facet. On ma chyba 2,5 albo 2,6 chyba ma, jakoś 206 cm wzrostu, ale zauważyłem, że on zawsze gdzieś tam, jeżeli West Virginia zdobywa punkty, no to on broni gracza wybijającego, no bo jest de facto gdzieś tam najwolniej wracającym graczem, mimo wszystko, że i tak jest mega, mega mobilnym graczem, no jak na swoją pozycję.
Ma kozacką kondycję, jak na niego patrzę.
Tak, no dać wysiłek przez 10 osób w West Virginia. No.
Tak, ale przez jakieś 3, on jest nieznośnym graczem, bo daje ten wysiłek cały czas, przez 3-4 minuty w takich ciągach długich.
To jest taki, wiesz, taki tu gdzieś łokcia wrzuci, tu gdzieś za rękę chwyci, za koszulkę, no jest, gdzieś tam robi te takie niewidoczne rzeczy i no na pewno będzie mega, mega frustrującym graczem dzisiaj w tym matchupie. No i też tak, kurczę, no pod kątem Przemka, no nie jestem pewien, czy on dużo dzisiaj pogra. Jeżeli chodzi o sam half court offense, no to z Williamsem i z Karnowskim oni mają mega, mega przewagę tam pod koszem nad West Virginią i te piłki gdzieś tam powinny schodzić na dół, tym bardziej, że na przykład no, i Karnowski, i Williams to nie są gracze, którzy forsują ci grę tyłem do kosza, bo jeżeli gdzieś tam nie ma jakiejś opcji, to idzie jakaś, wiesz, jakieś szybkie podanie inside-outside i potem ta piłka krąży po obwodzie. Ja gdzieś tam o tym pisałem w tym podsumowaniu, myślę, że też kluczem będzie to, że jeżeli, tak jak ty wspominałeś, West Virginia nie zdobędzie kosza, powinni pchać tą piłkę jak najszybciej do przodu i ewentualnie, jeżeli gdzieś tam będzie dwóch, trzech graczy, starać się zdobywać punkty z dystansu w transition, czyli to, co Gonzaga bardzo lubi, czyli te trójki w transition offense, tak? Mhm. Więc też, jeżeli te trójki gdzieś tam zaczną spadać, mają też kim rzucać za trzy, no to może być dobrze. No mówię, nie ma tutaj chyba optymizmu. Ja ogólnie osobiście myślę, że to będzie najważniejszy i najtrudniejszy mecz Gonzagi. Oj, stwierdzę, że w przeciągu ostatnich 2 lat śmiało można to stwierdzić. Pomijając już te meczapy z Arizoną wcześniejsze, ale myślę, że to będzie najtrudniejszy i najbardziej taki wymagający mecz dla Gonzagi.
Ten mecz jest o 0:39 w nocy. Jeśli ktoś, optymistyczna opinia zasłyszana na portalu The Ringer, Mark Titus, były gracz Ohio State, który jest tam blogerem teraz, chyba dobrze mówię, Ohio State, uznaje Gonzagę za najlepszy team w Stanach, mimo całego terminarza, więc to nie tak, że my
Mark Titus
krytycznie patrzymy na Gonzagę. Nie, są ludzie, którzy widzą Gonzagę wyżej, ale to jest, jak powiedziałeś, to jest mecz z zajebiście niewygodnym rywalem i ważny mecz, bo zaraz, jeśli wygrają, znajdą się w Elite Eight. Omówimy brakety za chwilę, za moment. Czy można powiedzieć, że to jest turniej bez kopciuszków?
Tak, można powiedzieć, ale dzieje się tak dlatego, że komisja rozstawiła seedy w tym turnieju tak, jak rozstawiła, i rozmawialiśmy o tym już wcześniej, choćby na przykładzie Middle Tennessee, którzy wygrali 30 spotkań w tym sezonie mieli wygranych przed samym turniejem. Nie wiem, ewentualnie kopciuszkiem mogliby być Princeton Tigers, którzy gdzieś tam prawie wygrali z Notre Dame, i nie wiadomo, jakby ta szalona ekipa zagrała z West Virginią, ale no, w przypadku South Carolina, w przypadku nawet USC, którzy gdzieś tam walczyli z Baylor, w przypadku Michigan, No nie możemy mówić. W przypadku Wisconsin, hej, Wisconsin wygrali z Villanową, ale to nie był jakiś mega upset. No, to był upset w takim sensie, że no odpadł mistrz NCAA, no ale no tak się dzieje, tak? Na Wisconsin to jest nadal mega, mega świetny team, który gdzieś tam miał te zloty i upadki podczas sezonu regularnego, no ale hej, ale to są technicznie... Wisconsin, goście grali w Final Four.
No grałem w
ostatnich trzech latach dwa razy.
Tak,
no, sorry, no.
Dokładnie, bo Ryan jest, był trenerem przez lata, to jest dobry, tak, wiesz,
to jest tradycja, to jest dobry team, to jest już marka, tak?
Tak, w Sweet 16 nie ma żadnej drużyny z małej
nie ma drużyny, wiesz co, no może ta South Carolina no sprawiła no mega niespodziankę z Duke, ale widziałem ten mecz od A do Z i wygrali zasłużenie, naprawdę.
Tak,
jak ich half-court defense wpłynął na Iso Ball, na ten Iso Ball Majka Krzyżewskiego, który no muszę to już powiedzieć, który gdzieś tam powinien chyba już patrzeć w kierunku emerytury powoli.
Ja nie mogę tego nawet nazwać
swojego następcy.
Ja nie mogę nazwać Iso Ballem, bo to brzmi jakby on wymyślił Iso Ball. To było tak, dobrze, co robimy? Dream Team, USA, USA, Nigeria, co robimy? Dobrze, graj sobie tutaj, wiesz,
dobrze,
wybiemy, co
gramy
chodzi
na Carmelo.
No, gramy
na Carmelo. Tak. Ale wiesz, po prostu ten half court defense, że ci tak jeszcze wejdę słowo, wymuszał na tych izolacjach to, że te akcje na przykład jakieś inside out były nieprzemyślane, typu walę głową w mur i nagle w powietrzu podaje, tak? W powietrzu podaje do tyłu. Mm. I to wiesz, to psuje cały atak, jeżeli w ogóle Iso Ball Duke można nazwać atakiem. No, świetny mecz i świetna praca Franka Martina, brawo, naprawdę.
Frank Martin, były trener Michaela Beasleya w Kansas State, jeśli
tak,
dobrze pamiętam.
Tak, furiat, straszny gość, ja bym się go bał. Ja się zawsze go boję, jak gdzieś tam go oglądam, to jest... Straszny gość, wielki chłop, taki, no kurde, jak on się tam wydziera, no ale goście grają, no to jest sezonu na sezon progres, no i to będzie też marka powoli w SEC. No, oni będą bronić, gdzieś tam ten program już się ukierunkował i fajnie, także nie ma tu nikogo przez przypadek, moim zdaniem.
Kilku ludzi z meczowych chujów z South Carolina zagrało bardzo dobrze. Sindarius
Thornwell
od początku był dobry.
Rewelacja turnieju.
Potem bardzo dobrze grał Silva i rozgrywający, nie pamiętam nazwiska, freshman rozgrywający grał. Z czasem zaczął grać bardzo dobrze w tym meczu. I w drugiej połowie, tak jak powiedziałem...
Felder.
To nie jest żadna rodzina, nic takiego, nie. Ale Felder.
Nie, no chyba
ale
nie.
Felder, dobrze. Patrzyłem na tą drugą połowę, oglądając ten mecz raz jeszcze, bo oglądałem ten mecz raz jeszcze dwa dni temu, żeby zobaczyć, czy to, co widziałem pierwszy raz, tak jak piąte przez dziesiąte, czy to miało sens. I oglądałem go tak kompletnie, z otwartymi oczami i nie wiem, w pewnym momencie kamera pokazała na jakieś 13 minut do końca Jasona Tatuma i powiesz... Typowałem, że Duke odpadnie, że Duke nie jest zespołem, że Duke jest plejadą talentu, który nie ma rozgrywającego i jest po prostu plejadą talentu, który jak dostanie pierwszy cios w twarz, to padnie, bo nie ma się na czym, wiesz, wesprzeć, oprzeć, wiesz, nie tworzy jedności, tego zabrakło, tego Krzyżewski nie zbudował. I patrzyłem na Tatuma i zastanawiałem się już wtedy, wiedząc, jakie będzie rozstrzygnięcie, czy Tatum wtedy pomyśli, bo spojrzałem się na niego i miałem wrażenie, że on pomyśli, o kurczę, to może być mój ostatni mecz w college'u. I patrzyłem na niego przez ostatnie 13 minut i nie było go w tym meczu. I wiesz, oglądamy Tatuma od początku sezonu, na początku nie grał, tak? Potem zaczął grać, potem był, gdy zaczął grać, był w cieniu Luka Kennarda, Graysona,
potem był
Alena.
Mega dobry, nie?
I potem nagle, gdy ludzie tak spojrzeli pierwszy raz na niego to mówiliśmy o tym od stycznia, praktycznie, i zaczęliśmy mówić o tym, że nagle Tatum zaczyna się robić bardzo dobry i naprawdę był bardzo dobry jako strzelec, coraz lepszy był jako strzelec. Na początku miał jeszcze kłopoty z wykańczaniem akcji pod koszem, ale potem zaraz był lepszy, jak odzyskał feel, odzyskał groove. I potem, wiesz, ja patrząc na niego, przeszedłem w taką fazę obserwowania Tatuma i martwienia się o to, czy on nie jest przypadkiem graczem takim z bardzo zero-jedynkowym w ataku, typu dostanę piłkę i gram na kosz. I wiesz, i gram sam. A patrzyłem na niego w tym meczu i nawet mi tego zabrakło. W sensie zabrakło w nim mi, patrzyłem na niego i miałem taką myśl może niesprawiedliwą dla dzieciaka, ale ja nie jestem największym fanem Duke, od razu mówię.
To jest, Bartek Tomczak jest, pozdrawiamy.
Ale nie, no, znaczy nie chciałem krytykować dzieciaka, tylko że ja już dotarłem z nim do tej fazy, gdzie martwię się o to, czy on nie będzie takim graczem po prostu izolacyjnym tylko, który nie będzie poprawiał ludzi wokół. I tak, jeśli już miał być takim graczem, to patrzyłem na niego i myślałem sobie tak, co Kevin Durant zrobiłby w tej sytuacji? I nie to, że Kevin Durant jest jakimś gościem, który zawsze przejmuje mecze, Tylko że przez te 13 ostatnich minut Jason Tatum po prostu nie zrobił tego dobra, odsuńcie się, ja gram. Nie, zabrakło mi tego.
No nie. Wiesz co, ja też, ja tak odczytałem w body language, że on trochę skulił uszy, wiesz, on gdzieś tam, nie wiem, może faktycznie sobie pomyślał, o to już koniec, kurde, mimo wszystko gdzieś tam trzeba się skupić już na innych rzeczach. No i faktycznie, no zabrakło tego, że...
Odpowiedzialności
w ogóle, takiej. W ogóle wróćmy do tego i tu wlecą wielkie propsy przez wszystkie sezony najbardziej poukładanym i takim graczem na stabilnym poziomie był Amile Jefferson. I tak było z South Carolina, on miał tam chyba 5 czy 6 bloków, walczył.
Od razu, tak, pierwszy połowie miał...
To jest gość, który gdzieś tam jeszcze po meczu walczy w głowie, wiesz o co chodzi, nie?
No, mecz się
skończy, on dalej gdzieś tam, on by dalej jeszcze gdzieś tam walczył do końca i żar parkiet. Także to był jedyny człowiek, który gdzieś tam się starał jeszcze coś zrobić w ogóle. Luke Kennard przeszedł obok meczu, tak? Tatum przeszedł obok meczu.
Tak.
Nie wiadomo, co dalej z Graysonem Allenem. No, wiesz, to mi się wydaje, że w ogóle, że gdzieś tam ten koncept tego... że dobra, że Duke teraz zbiera ludzi w opcji one and done, to jedno, tak, żeby gdzieś tam dorównać Kentucky, ale gdzieś tam ten koncept Krzyżewskiego powoli na ten team się kończy i myślę, że gdzieś tam w kolejnych latach albo jak najszybciej powinno się myśleć o zejściu ze sceny i szykowaniu tak naprawdę jakiegoś mega, mega dobrego następcy. Nie wiem, czy to wynika gdzieś tam z problemów zdrowotnych, czy z jakiejś tamtej filozofii, bo wiesz, no mówimy o jednym z najlepszych trenerów wszechczasów, tak? Także też nie chciałbym, żeby to ludzie odebrali jako diss, absolutnie, no uwielbiam coacha K, no ale patrząc na te ostatnie teamy Duke, no to kurczę, mimo wszystko gdzieś tam talent samych graczy to nie wszystko. No, udało im się zdobyć mistrzostwo z Okaforem, z Winslowem, z Jonesem, ale nawet w tym teamie, tamtym teamie gdzieś tam było widać, że to funkcjonowało trochę inaczej, że jakiś ten mini, chociaż ball movement był dlatego, że Duke mieli Queena Cooka, a w tym sezonie nie mieli takiego rasowego rozgrywającego i myślę, że gdzieś tam to też miało na to trochę wpływ, więc
to było dla
nie
mnie,
wiem.
To było, bo wiesz, bo można oceniać w NCAA trenera, jeśli chodzi o to, jak prowadzi drużynę w trakcie sezonu, jak prowadzi drużynę w trakcie meczach. Jest jeszcze ta odrębna i jakże ważna, prawdopodobnie ważniejsza dla wyników nawet w część, czyli rekrutacja. Ja tak się w grudniu zacząłem zastanawiać, kiedy Krzyżewski wypuści na parkiet rozgrywającego, gdy Grayson Allen grał w piątce na jedynce, więc gdzie tu był plan? Ktoś taki jak Derrick Walton, jak Quinn Cook, o którym powiedziałeś, ktoś taki, kto będzie, wiesz, nawet nie musi być jakimś wielkim, wielkim wirtuozem na jedynce, aczkolwiek Duke miało wielkich wirtuozów na jedynce w ostatnich latach, nawet jeśli grali tylko po 10 meczów, jak Kyrie Irving, tak, więc miało jedynki i tutaj nie było jedynki. Mówię, dobrze, okej, jest tylu fajnych strzelców. Ktoś słusznie powiedział, że Duke to był taki zespół, który w połowie sezonu mógłby zrobić wymianę. W sensie wymienić jednego ze swoich strzelców, Allen, Kennard, Tatum pewnie nie, więc albo Kennarda, albo Allena wymienić za jakiegoś rozgrywającego, za jakiegoś Rollsa, jakiegoś roleplayera, coś takiego tu zrobić, żeby więcej dodać. No, nie wiem, jak wygląda sytuacja Duke, jeśli chodzi, bo mówimy o Duke, bo dużo ludzi jednak lubi Duke, jest zainteresowany Duke, gdy patrzy na NCAA. Jak wygląda sytuacja Duke, jeśli chodzi o przyszły sezon, rekrutacja?
No, jeśli chodzi o przyszły sezon, no to nie mają żadnego rozgrywającego, ale no co, no podpisał z nimi Wendell Carter, najlepszy silny skrzydłowy z Atlanty, no i gość, którego gdzieś tam mimo wszystko będę chciał bardzo obserwować, Gary Trent Jr., też numer jeden, rzucający obrońca.
Syn Gary'ego Trenta?
Tak, syn Gary'ego Trenta, tego haflującego Gary'ego Trenta, twardego Gary'ego Trenta. No mega, mega utalentowany gościu i jeszcze Alex O'Connell, ale to już 4-star rekrut, no ale nie ma dalej rasowego rozgrywającego, więc podejrzewam, że no, sytuacja będzie taka, że w przyszłym sezonie Duke będzie rozgrywał Frank Jackson, tak, który i tak jest combo guardem, więc no nie wiem, no nie wiadomo, ponoć Harry Giles też gdzieś tam będzie szedł do draftu, także no Duke dla mnie to mega, mega wielką zagadką po tym, no jakby nie patrzeć, no rozczarowującym sezonie, no bo oni byli gdzieś tam...
Przegrali 9 meczów dwójką, w tym sezonie.
Tak, razem. Jedynką, dwójką gdzieś tam byli rozstawieni, mieli najlepszą klasę rekrutacyjną w tym roku. No i co? No i odpadli, no nie awansowali nawet do Sweet 16, no. Także to jest wynik rozczarowujący. Patrząc na to, jaki oni mieli wkład. Ja wiem, że tam nie było Krzyżewskiego przez jakiś czas i tak dalej. No ale myślę, że to i tak jest. To jest za duża marka, żeby gdzieś tam przegrywać mecze w trakcie sezonu i żeby to nie było tak poukładane, no więc, ale też kilku ludzi zniknęło, w ogóle doświadczonych i grających fajnie. Chase Jeter zniknął z rotacji, dlaczego w ogóle gdzieś tam w trakcie sezonu? Nie wiadomo dlaczego w ogóle zniknął, tak? Zaczęli grać w pewnym momencie, było kilka meczów, gdzie grali cały czas na Kennarda. Potem był Jason Tatum, nawet ten Matt Jones gdzieś tam zniknął, który się mega, mega przydawał jako opcja free and D. Nie wiem, dla mnie teraz mam jakiś mętlik w głowie, jest to dla mnie wielka, wielka niewiadoma na przyszły sezon i co dalej, tak?
Powiedziałeś, że Harry Giles idzie do... znaczy idzie, nie wiadomo jeszcze czy idzie, ale
są
myśli o
jakieś
tym, żeby
takie
się
plotki
zgłosić do draftu.
Tak, tak. I myślę, że to jest podyktowane tym, że gdzieś tam będzie szukał hajsu z racji tego, jakby nie daj Boże znowu się rozwalił przynajmniej tutaj na poziomie koleżu, jakby znowu coś z tymi kolanami się stało. Moim zdaniem nie jest przygotowany ani, że tak powiem,
mentalnie,
pod względem
ani
gry, ani fizycznie nie jest przygotowany i ten kolejny rok, gdzie by dostał już minuty jeszcze w wakacje, by popracował, wzmocnił się, myślę, że by mu dał bardzo dużo. No ale gdzieś tam ktoś nawet na Twitterze też komentował tam mojego tweeta, że faktycznie może chodzić o hajs, no bo zostanie wybrany w pierwszej rundzie draftu, no to ma zagwarantowane ile? Ile tam najniższy kontrakt? Milion z kawałkiem, tak? Przez 3 lata?
Maccabi Tel Aviv zawsze może się zgłosić z ofertą.
Tak.
I tyle. Ale wiesz co, nawet w trakcie sezonu, jak mówiliśmy i patrzyliśmy na Harry'ego Gilesa, to też zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego ten gość był z jedynką, bo nawet jakby był zdrowy, jaka to jest pozycja. W sensie, co to jest? Mhm. Czy to jest, wiesz, jak wygląda teraz współczesna NBA? Czy czwórką to on mógłby być faktycznie 15 lat temu w NBA, ale czy teraz czwórką taką, wiesz, innego rodzaju czwórką?
No, stresującą, mega stresującą, gdzie wiesz, gdzie to idzie w tę stronę, no nie
raczej
wiem.
Nie, on jest bardziej grać pod kosz, jakiś tutaj ruchy, jakiś pół dystans,
ale
atakujemy
to pod koszem
z tego.
Ale jest zjedzony z miejsca, tak, patrząc na to, jaką fizyczność reprezentuje i wiesz, nie patrzymy tutaj na patykowate łapki Kristapsa Porzingisa, który trafi ci 5 trójek w meczu, no bo to jest całkiem w ogóle inna bajka, to jest właśnie gość dostosowany do obecnej NBA, ale Giles, no ważący, nie wiem, ile on waży, 100 kilo, tak, przy wzroście 208, 210, no to nie mówimy tutaj o kimś, kto będzie gdzieś tam dominował, no i patrząc na to, jak wygląda jego zdrowie, jak to wyglądało w przeszłości, myślę, że taki przeskok teraz, w tym momencie do NBA będzie mega, mega obciążeniem fizycznym dla niego.
Ja bym się bał w niego inwestować z dwóch powodów. Bałbym się inwestować pierwszego piku draftu w niego z trzech powodów. Pierwszy powód to, że ten draft jest silny i mocny i nawet możesz w trzeciej dziesiątce wyjąć w kogoś fajnego, zależy kto spadnie. Drugi powód to, że o czym powiedziałeś przed chwilą, fizycznie, psychicznie, bo on psychicznie się nie odblokował przez cały sezon, nie dał rady na razie w koledżu, tak, jest po takich kontuzjach, że fajnie by było zobaczyć go, jak wiesz, jak robi to, co...
Tak, jak pewności jak też nabiera, wiesz.
Tak, uderza rękoma w klatkę piersiową, nagle jeden taki moment się zdarza i on robi, ja nie widziałem tego momentu, mnóstwo meczów Duke widziałem w tym sezonie i nie widziałem takiego meczu Harry'ego Gilesa, że wiesz, nagle breakout Harry'ego Gilesa, nie było czegoś takiego, wiesz, takiego meczu potrzebuje i trzecia to ta taka pozycyjność jego.
No jest też dużo znaków zapytania, są czerwone flagi, także nie wiem, czy by to dobrze nie zrobiło, żeby gdzieś tam popracował nad rzutem i na przykład z Markisem Boldenem stworzył taki, wiesz, mega frontcourt w przyszłym sezonie i to by było coś, to by była historia, hej, to by była historia w Duke, no bo nawet jak gdzieś, powiedzmy, Kennard, Allen, Tatum odejdą te strzelby, no to przyjdzie ten trend, ale z drugiej strony przyjdzie zdrowy Wendell Carter, który gdzieś tam gra na pozycji Gilesa, więc no też, no kurczę, no też czasami się... No.
On musiałby mieć zapewnienie, że zostanie wybrany,
że
w
będzie
rundzie draftu. W pierwszej rundzie. Tak, że będzie miał gwarantowane pieniądze i będzie mógł, bo jeśli spadnie do drugiej rundy i nie będzie miał gwarantowanych pieniędzy, to Lokomotiv, Niżny Nowgorod i wiesz, tytułanie się po osiedlach radzieckich. Tak, albo Stelmet.
Albo Stelmet.
Tytułanie się po osiedlach w Zielonej Górze z Kosmo na przykład. No.
Tak, więc no nic, no. Smutno kończymy od jutra. W sensie, jest mi smutno. W sensie, nie przepadam za nimi, ale jest mi smutno.
W sensie nie to, że Zielona Góra i bujanie się z Kosmą posiedlu jest smutną rzeczą.
Tak, we Wrocławiu strzelają nie, to na osiedlach.
Właśnie, widziałem, że rzeczy się dzieją. Ludzie strzelają do siebie na boiskach.
Ludzie się dzieją, ja tam się często kręciłem w liceum. Miałem tam dziewczynę kiedyś. I się często kręciłem po tej ulicy. Jak? Nie, to jest Nowy Dwór.
Nowy Dwór.
Jak wbijam na dom, na Endę albo gdziekolwiek, to wiedzę. Także wiesz, także nowy dwór, no ale faktycznie, no facet w biały dzień postrzelił drugiego gościa w brzuch, no patologia, no takie rzeczy się dzieją w ogóle w Polsce.
W Stanach to na porządku dziennym, swoją drogą. Jak się nazywa, czy ja dobrze mówię trójkąt, jak się nazywa ta dzielnica, gdzie była Grobla, Wrocław? Tam przyjeżdżałem kilka miesięcy.
Grobla?
Na Grobli? Taka ulica? Coś takiego.
Na Grobli?
Taki ciężki teren. Też tam przyjeżdżałem.
Ciężki teren.
Gdzieś na poddaszu siedziałem. No nic. Naprawdę. Trzymali mnie na poddaszu. Dobrze.
Trzymali mnie na poddaszu.
Jason Tatum zgłosił się do draftu skupany i zamierza... już tak? Agenta ma? Już? Agent mój jest?
Jeszcze... W ogóle wiesz co, śmiesznie, bo otworzyłem gdzieś tam sobie tą early entry list przed naszą rozmową. I tam no są dużo statutów undecided i to jest trochę dziwne, bo przy Markelu Fulcie i przy Jasonie Tatumie nie powinno być takich statusów, no ale są dalej, tak.
W sensie, ale
ale
to
agentów
dlatego, że...
jeszcze nie ma wpisanych.
Bo jak zatrudniasz agenta, to znaczy, że już idziesz do draftu.
Tak, ale wiesz co, ja myślę, że ten, no jak będzie można te wody testować, powiedzmy od tego 20, bo oni do 23 kwietnia mogą się zgłosić, tak? A do 12 czerwca mogą się wypisać z draftu. No jeżeli do 12 czerwca nie zatrudnią agenta, a dużo graczy podejrzewam, że tak zrobi, żeby sprawdzić się, no to myślę, że zatrudnienie agenta to nie jest teraz jakimś dużym problemem w tych czasach. To myślę, że niektórzy z nich wrócą. No, ta lista jest na razie krótka, no ale no co, mamy Fulca, mamy Tatuma, mamy Dwayna Bacona, który gdzieś tam ma status, więc Ivan Rapp na pewno pójdzie już do NBA, tym bardziej, że Kunzo Martin odszedł z Kalifornii, który go rekrutował 2 lata temu. Kyle Kuzma, myślę, że też już nie ma nic do stracenia, patrząc na to, co się ostatnio działo w Utah. Zaskoczeniem jest trochę dla mnie Jared Allen, który gdzieś tam no, ma warunki do gry, jest gdzieś tam w miarę wysoko mokowany, ale mógłby jeszcze jeden sezon zostać, tym bardziej, że jest freshmanem. Ale
on idzie?
No wiesz co, no na razie jest zgłoszony, no ale to, no mówię ci, to jest długi czas tych testowania wód, więc myślę, że kilka osób po tym, jak gdzieś tam się zderzy ze ścianą na przykład podczas NBA Draft Combine, no to wróci, no. Wróci, żeby gdzieś tam poprawiać swoje elementy.
Ale także, to też jest fajna rzecz bo ten okres został wydłużony, do kiedy możesz się wycofać. To jest fajna rzecz.
To jest jedna z lepszych rzeczy zrobiona między NCAA a NBA.
Bo możesz iść
od tamtego roku tak jest.
Bo nie tylko idziesz na draft combine, ale potem bierzesz udział
możesz
w treningach.
Możesz rozmawiać z ludźmi z NBA.
I ludzie ci mówią, na czym musisz popracować, co musisz zrobić, czego ci brakuje, żeby się dostać. Nie musisz tej decyzji tak ad hoc podejmować, tylko możesz pozyskać więcej wiedzy, być na przykład w Sacramento, gdzie Vivek ci powie, co musisz poprawić w swojej grze.
Vivek
ci wytłumaczy.
Musisz rzucać jak Stephen.
Phil Jackson pokaże ci, jak zbiec z pinch post do rogu i potem na skrzydło i znowu do pinch post. Wiesz, możesz się dowiedzieć...
Tak.
Trochę rzeczy możesz się dowiedzieć od asystentów, od scoutów, od ludzi w sztabach, którzy no nie wiem, tak myślę przynajmniej o tym, którzy nie będą ci wciskać kitu, tylko powiedzą, czego ci brakuje, żeby być ich,
jasne,
w ich zainteresowaniu, to w zainteresowaniu większej ilości drużyn. Więc to jest dobre, to jest fajne, że
tak długo było. Tak z innej beczki nie ma na tej liście Denisa Smitha Juniora. Nie wiem dlaczego.
Może będzie chciał próbować wygrać z Duke.
No, ale jest za to Omer Yurtseven z NC State, który nie grał nic, ale myślę, że też tam gdzieś będzie chciał się sprawdzić, jakieś uwagi przyjąć na klatę. co będzie musiał poprawić. Także no to skromne są na razie te listy, no więc wiesz, no automatycznie są seniorzy dostępni, tak, czyli nie wiem, Josh Hart, Wesley Iwundu, VJ Beachim z Notre Dame, Frank Mason, no wszyscy ci gracze, którzy gdzieś tam sobie radzą i dalej gdzieś tam są powiedzmy w grze. Przemek Karnowski, tak, będzie dostępny. No i co? No i na razie za wcześnie, chyba, żeby coś spekulować. Myślę, że ogólnie po zakończeniu sezonu NCAA będzie tego więcej. Gdzieś tam sytuacje się niektóre rozjaśnią i będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat tego, kto ma jakie szanse. Bo co? No co teraz wiemy? Nic nie wiemy. No Lonzo Ball, wiemy, że Lonzo Ball może już iść z pierwszym pikiem, nawet jeżeli UCLA zagrają w Final Four. Stary nakręca już hype. Stary już rozmawia ze wszystkimi, rozmawia z LeBronem, się disuje, już stary jest zapraszany wszędzie, Lonzo Balla. I sprzedaje ciuchy po $100, to jest masakra. Czapki po $100, koszulki po 60, Lonzo Balla. LaVar Ball, znaczy.
Czy mama żyje?
Nie wiem, nie no, chyba żyje, tam udar miała, tak?
Tak, miała wylew miesiąc temu.
No.
Tam jest cała ta historia. Dwie rzeczy jeszcze, dwa nazwiska. Mhm. Oba nie grają w NCAA. Dlaczego mi z głowy wypadło? Człowiek, który miał iść do Huskies i nie idzie. Już mówiłeś o tym ostatnio. Boże, Michael Porter. Widziałem dzisiaj informację rano, że Michael Porter nie idzie, wypisuje się stamtąd. Ty mówiłeś w ostatnich piklach, że jego stary będzie teraz trenerem w jakiej drużynie? Koledżu?
Missouri.
Czyli idzie do Missouri, tak? Czyli Michael tak. idzie do Missouri.
Raczej tak, albo druga opcja, albo druga opcja do Oklahomy, gdzie jest Trae Young. Mega, mega dobry rozgrywający, gdzieś tam się dobrze znają ze szkoły średniej. No jakby poszedł do Oklahomy i stworzył z nim takie duo, no to no będzie wow, będzie mega, mega ciekawy, nie? No ale podejrzewam, że skończy w Missouri, no. Mimo, że Washington ma teraz świetnego coacha, no bo coachem Washingtonu został Mike Hopkins, który od 320 lat czeka na pracę w Syracuse, bo Jim Beheim Jim Beheim będzie strumny trenował Syracuse jako fan naprawdę taki no tej uczelni. Mam już Bejhama dosyć. Jak go kiedyś kochałem, to tak go teraz nienawidzę i mogę po prostu wypierdalać, tak, na szaf. Naprawdę, no Mike Hopkins czeka już długo na tą robotę Washington zrobili mega, mega steal, zatrudniając go, bo tam jest zarąbista baza rekrutacyjna, masz w zasadzie, wiesz, cały te Oregony, ten Seattle, Portland, plus całe zachodnie wybrzeże, no myślę, że 2-3 lata i ten program wróci do łask w Pac-12. I Mike Hopkins będzie tam robił fenomenalną robotę, no ale no wracając do Portera, no tak, jeżeli ojciec dostał pracę asystenta, to musi być fajne uczucie, dostaje, syn mi załatwia robotę, o, może tak, nie?
A to nie o to chodzi, żeby z czasem syn koszykarz pomógł ci, tego wychowujesz,
wiesz, tam do którego... Jest niby jakiś tam podtekst, że ten Porter senior, który był asystentem kiedyś w Missouri, ale u kobiet, coś tam, wiesz, Kunzo Martin też w ogóle, masakra, 9 lat, 2 razy w NCAA tournament tylko, 21 milionów za 7 lat w Missouri, on kiedyś Missouri State trenował, nie no, masakra, co się dzieje teraz, Tom Crean nie ma pracy w ogóle, co to jest za akcja, Tom Crean nie ma pracy, człowiek, który awansował do Final Four z Marquette i z Dwayne Wade'em, człowiek, który wskrzesił Indianą, nie ma dalej roboty. Ludzie zatrudniają jakichś chłystków, gdzieś tam jest jakaś karuzela, teraz na Tom Crean siedzi bez pracy dalej, rozumiesz?
Czy Tom Crean przeszedł już Stany Zjednoczone od jednej strony do drugiej strony i w drugą stronę, jak Tom Hanks w Forrest'cie Gumpie? Tom Crean
nie wiem.
Ale pewnie jest w marszu. Z rekordzistą nie wiem, w liczbie przemierzonych mil.
Jest dobrym coachem, jest dobrym, fajną trenerem, filozofię i ile osób gdzieś tam od niego się uczyło, Buzz Williams, przepraszam, który potem trenował Marquette, potem dostał robotę w Virginii Tech. Także no kurczę, nie wiem, w ogóle też plotki krążą, Steve Alford ma wrócić do Indiany z jakiś buyout, nie, wszystko popieprzone. No ale dobra, kończąc, Michael Porter Jr. może prawdopodobnie raczej zagra, jeżeli zagra, to albo w Missouri, albo w Oklahoma.
Mam dla ciebie dobrą informację.
No.
Nie wiem, czy byś się tego spodziewał. Sacramento Kings grają w tym momencie o nic, ale jednym, nie wiem jak to oceniasz, tak, bo zespół gra o nic. Skal Labissier wygląda dobrze w NBA. To jest mega historia w Sacramento po All-Star Game. I popatrzyłem trochę, próbowałem oglądać dwa mecze, ale to się cięło, tego się nie da już oglądać. Natomiast oglądam wszystkie jego highlighty, a jest gość, który robi highlighty nawet z meczu, gdzie rzuci 13 punktów. I już jeszcze przed All-Star Game załapałem się na kilka meczów, gdzie Skal wchodził z ławki, grał przez kilka minut. Skal Labissier ma PR 21. Skal Labissier rzuca 63% z gry w ostatnich 5 meczach. Zdobywa 11 punktów po All-Star Game, w ostatnich 5 meczach 16 punktów na mecz, jest efektywny, w każdym meczu rzuca 50% z gry albo więcej, trafia jumper z pół dystansu, więc to nie jest tak, że on tylko pod koszem kończy. Dobrze wygląda Skal Labissier, to jest w ogóle...
Historia.
Wow. Nie myślałem, bo to jest gość, ala, wiesz, wracając, zahaczając jeszcze z powrotem o Harry'ego Gilsa, to jest gość, który też był jedynką w mock drafcie kiedyś i spadł potem na... Został wybrany po tym swoim takim rozczarowującym bardzo sezonie w NCAA, został wybrany z dopiero z 28 numerem draftu.
Tak jest.
I nagle wygląda jak jeden z najlepszych debiutantów z tej klasy, którym może kiedyś miał być. I teraz jest, więc wygląda trochę jak Steel z Skal Labissier. To jest nieprawdopodobne. Ale dobrze, Sacramento nikomu nie polecam oglądać na końcu tego sezonu, bo to oprócz tego to się po prostu nie nadaje, powinno to się zastrzelić i wyrzucić, ale Skal jest czymś, jeśli już oglądasz, to dla Skala. Dla Skala Labissiera. Bardzo się cieszę.
Skal.
Nie, ja się bardzo cieszę, jak ktoś jest hypowany, że będzie zajebisty, a potem spada i dostaje w głowę i potem wraca z tego.
I się tak, odbija się z powrotem.
Ja uwielbiam tę historię. Jak ktoś dostanie i potem wraca, bo jak nie wróci, wiesz, bo niektórzy ludzie nigdy nie wracają, a jak wrócisz, to już pokazujesz, że wracasz. A chłopak ma bardzo ciężką historię za sobą. Wychowanie w Haiti, trzęsienie ziemi.
Tak,
więc to wiesz... Nikola Vučević przeżył kiedyś wypadek kolejowy.
Pociągiem, też jest historia.
Też jest historia.
Też historia.
Dobra, mamy bracket. Jak się twój bracket ma ogólnie w skali od 1 do 5? Jakbyś ocenił, jak się ma twój bracket?
2.
2, dobrze. Ja nawet na swój nie patrzę już, ale cieszę się, że Wisconsin nie jest dalej i Duke nie ma, bo tak jak...
Wisconsin!
Przez to mam wrażenie, że wszystko trafiłem, chociaż to nieprawda. Dobrze. Popatrzmy na mecze. Ja patrzę, jeden mecz mi w ogóle wyskakuje, kilka meczów mi wyskakuje z tego bracketu ze Sweet 16 i krzyczy do mnie, żeby je koniecznie obejrzeć. Pierwszy mecz to jest oczywiście poza Gonzaga West Virginia. Pierwszy mecz to jest piątek w nocy, albo w sobotę nad ranem można, nie znając wyniku, sprawdzić. UCLA Kentucky.
No, heavyweight. To jest już matchup taki, no, pokroju Final Four,
no.
No, to już jest grubo. Jest grubo. No, swego rodzaju rewanż dla Kentucky za ten super mecz gdzieś tam z początku grudnia, gdzie UCLA wygrali z nimi na wyjeździe na terenie Kentucky. No grubo, tym bardziej, że gdzieś tam nagle mamy De'Arona Foxa nadal w top 5 draftu i będzie grał z Lonzo Ballem przeciwko Lonzo Ballowi.
No gra lepiej.
Mamy pojedynek rozgrywających, tak. I będzie grubo i jest no najlepszy w sumie mecz, no taki jakby, no najlepszy mecz tego Sweet 16. No.
Najlepiej rzucający z pół dystansu wysoki w historii koszykówki z UCLA, center Welsh.
Thomas Welsh.
I TJ Leaf, który może być drugim Jasonem Smithem. To jest moja nowa opinia. Ale wiesz co, jak patrzę na UCLA, to tamten mecz taki był kozacki. Top 3 meczów tego sezonu, albo może najlepszy mecz tego sezonu, ale to chyba też był jeden z tych meczów UCLA, bo tak jak Cincinnati zagrali, oni nie potrafią wygrywać w pierwszej połowie. W sensie wygrywamy w pierwszej połowie 10 punktami i wygrywamy cały mecz. Oni zawsze muszą wracać skądś. I to jest coś, jak patrzę na UCLA, fajnie, wracają, dobrze, super. Chciałem zobaczyć taki mecz UCLA dominujący. To jest jedna rzecz, jak patrzę na UCLA, jak patrzyłem na nich nawet z tym Cincinnati, czy w poprzednich meczach. Chciałbym zobaczyć ich taki dominujący mecz od startu do końca, żeby tak uwierzyć w nich bardziej.
No, ale to nie będzie ten mecz na pewno.
Kentucky ma dobrą obronę, UCLA jest bardziej takim soft, finezyjnym zespołem, Kentucky jest bardziej atletycznym zespołem, ma kłopoty ze spacingiem, ale to będzie kozacki mecz. Drugi mecz, na który patrzę, to jest ten matchup Kansas z Purdue.
Tak, też mocno. Caleb Swanigan, Isaac Hart, no, pod koszem. No ale patrząc na to, jak gdzieś tam obwodowi zagrali z Michigan State, który to w zasadzie był to mecz przez 30 minut, a potem nagle, wiesz, no w zasadzie 32-33 minuty i nagle przez ostatnie 7 minut Frank Mason z Devontae Grahamem zrobili zło. I z Joshem Jacksonem oczywiście, także tam się nagle coś stało. Ja byłem mega, wiesz, zajerany, że Michigan State się trzyma, że coś tam jeszcze się dzieje, że gdzieś tam jest ten minus 6 tylko. No i nagle, wiesz, nagle oglądam i nagle jest, co się dzieje w ogóle, o co chodzi?
Skończyło się 20.
Co jest, końcu, tak? Nagle i to nie był cały czas kontrolowany blowout, także hej, tak, ludzie, tak. To był przez 33 minuty, to był mecz koszykówki na poziomie, gdzie tam Miles Bridges też robił fajne rzeczy, gdzieś tam z Joshem Jacksonem ciosy wymieniali między sobą. Także no i nagle Frank Mason, tak? Frank Mason, Devontae Graham, obwód, w ogóle, wiesz, transition jakieś, kilka trójek i koniec, no, i po ptokach, więc czy Purdue to wytrzyma, no, czy Purdue ma graczy, którzy będą mogli ich zatrzymać? Myślę, że nie, ale czy sam w ogóle Landon Lucas poradzi sobie ze Swaniganem i Hasem?
Z Hasem, masakrę, czy z Hasem dwóch ludzi jest w stanie sobie poradzić, tak, nawet, to jest...
Podającym w ogóle Swaniganem, który gdzieś tam miał chyba 7 asyst teraz zajęła z tej, widzi ludzi wszędzie w zasadzie z tego grzyba, on jest właśnie takim fajnym, oldschoolowym graczem, ja zawsze gdzieś tam lubiłem tak grać, czy przeciwko strefie, czy gdzieś, bo to jest fajna giera, gdzieś tam stoisz sobie na grzybie i albo rzucisz z pół dystansu, albo po prostu podasz, gdzieś kogoś zauważysz, jakiegoś ścinającego, gdzieś tam drugi center się otworzy. Z moim kumplem właśnie lubiłem tak bardzo grać. I to jest fajne i to może być za dużo dla samego Lukasa, ale myślę, że kurczę, gdzieś tam ten heavyweight obwód Kansas może być nie do zatrzymania, ale tak, no ale to jest
to fajny matchup.
To jest fajny matchup, nie?
Kolejny matchup, który mi się rzuca w oczy, jest UNC Butler, ale nie chcę o tym mówić. Wiesz co? Ja chyba...
Tak. Nic nie będę oglądał.
Nie, ja jestem za Gamecocks. It's fun to be a Gamecock. It's fun to be a meczowym chujem. Gamecocks grają z Baylor.
I myślę,
że cisną Baylor. O.
Cisną Baylor. Mogą cisnąć Baylor.
I to będzie
mogą dobry. Cisnąć Baylor. Mogą cisnąć Baylor, będą w Elite Eight i będzie wow.
Patrząc na to, jak Las Vegas typuje, Las Vegas widzi Kansas jako faworyta, ale 15-4. I to więc to jest minimalny faworyt na Todd Carolina, który jest 9-2. Potem dalej Arizona, Gonzaga, UCLA. Florida, Kentucky nisko, 12-1. To chyba dlatego związane jest z braketem, jaki ma Kentucky, jeśli już miałoby wygrać.
Mm-hmm. Muszą teraz wygrać UCLA, prawdopodobnie w Elite z północną Karoliną, tak. A w Final Four z Kansas.
Tylko... I potem na końcu jeszcze z Gonzagą, albo z Arizoną. Powiedz, jakaś historia, której nie poruszyliśmy, która ciebie interesuje, jeśli chodzi o Sweet 16.
Chyba Michigan, chyba trochę Michigan, tak jak wszystkich, tak, bo gdzieś tam mieliśmy dwa różne mecze pod tym względem, że no pierwszy wyciągnął Derrick Walton, a drugi Moritz Wagner,
tak.
Który będzie grał w U20 dla Niemiec po sezonie chyba, tak, gdzieś tam, także myślę, że... Oni mogą tutaj jeszcze namieszać, no Oregon, no, tu już generalnie tutaj wszystko może się zdarzyć, no nie szukałbym raczej niespodzianki Wisconsin z Florydą, aczkolwiek Floryda no zalicza bardzo, bardzo dobry turniej, blowoutując w ogóle ludzi, no i gdzieś tam tak trochę ten Butler może też ugryźć, no gdzieś tam mogą się trochę postawić, ale...
Bo UNC się męczyło trochę, ja widziałem ten mecz z Arkansas, oni się męczyli trochę z tym Arkansas i tam jest zawsze to ryzyko, że jak to będzie dzień, gdzie trafimy tylko 4 trójki, to jest problem.
No, także tyle chyba.
Tak, myślę, że na dzisiaj tyle. Wrócimy w przyszłym tygodniu, będziemy cały czas recapować turniej. Drugi weekend, jak mówiłem
drugi
wcześniej,
weekend.
Drugi weekend, pierwszy weekend jest zwykle tym takim turniejem, wiesz, 68 drużyn grał, o, zaczyna się turniej, drugi weekend.
No ale ciężkie te dni są, nie?
Dla mnie czwarty był ciężki. Trzy dni dałem radę, a czwarty był ciężki, ale to dlatego, że wiesz, chciałem poglądać Miami z Minnesotą i tak potem jak obejrzałem Miami z Minnesotą w NBA, to zobaczyłem jakiś inny, ale to wiesz, no jest tego dużo, tak? Ale to jest ten drugi tydzień, Sweet 16, Elite 8, te cztery dni, bo tu będą dobre mecze.
Tu, no, tu śmierdzi no dobrymi meczami.
I fakt, że nie ma tych Cinderelli też, jakby to powiedzieć, fakt, że nie ma Cinderelli też... zmniejsza szansa na to, że ta Cinderella zagra i po prostu zagra kaszanę, jak kiedyś Butler w jednym z finałów NCAA zagrał absolutną kaszanę, rzucając 23 punkty. Ja płakałem, było mi wstyd wtedy. Tak, bo wszystkim mówiłem, to jest najlepszy zespół, wow, w ogóle najlepsza historia. Pamiętasz, grali chyba z Louisville? Przypomnij mi, z kim to był finał? To był ten drugi finał, nie z Duke.
No to oni grali w drugim
Syracuse,
finale.
Syracuse, nie. Z kim?
Ani z UConn?
Z UConn, tak. No, UConn ich takich za szyję. To było nie. Pamiętasz, pierwsza połowa tego.
Nie, UConn, czekaj, UConn nie z UConn.
No.
Oni grali w finale.
Strasznie zostali pojechali.
Nie, no z UConn. Z UConn grali w tym
2011?
Finale.
2011? No, brzmienie. Kto
tak,
to był rok?
Tak, no to był tak. To był ten team z Kemba Walkerem właśnie, co zrobił ten
tak.
Run, nie?
Pierwszy team, Butler ten team był cudowny.
Duke z Gordonem Haywardem.
To był team z Gordonem Haywardem i z Shelvinem Mackiem.
Drugi też chyba
drugi
zresztą.
Drugi był
nie?
Bez Haywarda i z Mackiem, no. Dlatego ten drugi był tak zajebisty.
Jak? Drugi był bez
Haywarda? Tak, bez
Haywarda
z samym Mackiem. I ten drugi team Butler, miałem ciary, jak to mówię. Oglądałem, pamiętam, finały.
Co ty mówisz?
Finał oglądaliśmy na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Brennej, jeśli dobrze pamiętam. To wtedy były te mistrzostwa tego...
Jezu, ale czas zapieprza.
Bez Haywarda był ten drugi,
wow.
Tak. Bez Haywarda, wow. Samym Mackiem dociągnął Brad Stevens był genialnym trenerem wtedy i jest nadal, ale wow, to się wszystko...
Ale grał jeszcze przecież ten, Matt Howard grał wtedy jeszcze.
Matt Howard i jego stopy grały, tak.
Tak.
I włosy, Matt Howard był też świetny. Matt Howard, tak, bo ten pierwszy team to był, pamiętasz rzecz, która prawie przeszła do historii ludzkości Stanów Zjednoczonych co najmniej, z Duke w finale Gordon Hayward
rzut
połowy. Rzucał?
Prawie trafił.
No. Ach, to były teamy, ciężko znaleźć te
ale
mecze po czasie.
Ale kiedy to było? Boże święty, 10.
To było
7, to był 2010. 7 lat temu.
7,
ale
całite.
Jakby to było wczoraj, wiesz,
no,
o to chodzi, nie?
No,
Brad Stevens niedawno był w NCAA, wow.
No.
Czasy, człowiek jest stary. Idę coś zjeść, no. Się płakać.
Ja też idę.
No, nie palę szlugów, najlepszym lekarstwem jest taką słodycze, na chandrę, nie na choroby.
Ale...
Wiem, dziecku, jajko niespodziankę, bo ma z 8. Będę złym ojcem przez chwilę. Nikt nie zauważy. Nie powiem Kasi.
Nikt o tym się nie dowie.
Zabaweczkę chowam do kieszeni.
Poza 7 miliardami ludzi, którzy nas słuchają teraz. Dobrze, to były pikle do kawówki. Sebastian
tak
Hetman. Możecie się skontaktować z Sebastianem, wydając Sebastiana za gruby sos do opieki nad dziećmi.
Iść do pracy, can I go home now?
Dobrze, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymaj się, Seba.
Tak jest.
Na froncie, walcz. Zdrowia.
Dobra, dzięki.
Zdrowia.
Dzięki, hej. Wielkie. Siemano, hej.